Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino, a był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, cudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, dzisiaj słyszymy, jakby była pewna kontynuacja wczorajszej niedzieli. Po pierwszym czytaniu przed chwileczką wielokrotnie powtarzały się te słowa: radość, wesele, rozwesele się, rozraduje się, bo Bóg zawsze się cieszy z życia, zawsze się cieszy z tego stworzenia, a szczególnie, a dodatkowo, jeszcze bardziej ze stworzenia odnowionego. My jako ludzie wiary chcemy odnawiać to swoje życie. My chcemy odnawiać siebie w rozumieniu tego świata, w rozumieniu Pana Boga. Co więcej, chcemy mieć tą odwagę, przyznawanie się często do tego, co jest niewłaściwe w naszym myśleniu, postępowaniu. Jako jedna wspólnota ludzi na świecie, jako chrześcijanie, przyznajemy się do swoich błędów publicznie. Ten akt pokuty nam w początku mszy świętej. Mówimy o swoich grzechach. Po co? Po to, by odzyskać prawdziwe życie. Dla mnie osobiście, moi drodzy, w sakramencie spowiedzi nie grzechy są najważniejsze. To jest dla mnie sprawa drugorzędna. Tylko to, że gdy my jako chrześcijanie, my jako ci, którzy się spowiadamy, i ja, i wy, gdy mówimy o swoich nieprawościach, swoich grzechach, wówczas nasze uszy to słyszą. Nasz umysł to zaczyna rozumieć. Co mam w sobie zmienić, co nawrócić, co bardziej przemodlić, o co się postarać, czego nie powielać. I dzisiaj ten krótki z proroka Amosa, ta klamaca przed Ewangelią: szukajcie, szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Dlatego tak jak już troszkę wczoraj mówiłem, dzisiaj chcę się pochylić nad troszkę trudną rzeczą, bo my lubimy mówić i słuchać o rzeczach czasem tylko pozytywnych, o Bogu miłosiernym, o tym, co nam się udało. Mam takiego znajomego na Dolnym Śląsku, jest lekarzem i kiedyś tak spotkaliśmy się z Pawłem. Często mówił, że ojcze, wśród moich znajomych, przyjaciół, w mojej rodzinie, mówienie dzisiaj o właśnie takich brakach, jakichś słabościach, niedoskonałościach, już nie mówiąc konkretnie o grzechach, o złu, jest rzeczą faux pas. Tego się nie używa, tego się unika. Jeśli co się liczy, no jak się pięknie wygląda, jakim się samochodem przyjechało do kościoła, ile się zarabia, jaką się ma, nie wiem, piękną żonę, przystojnego męża, utalentowane dzieci, wnuki, ile ma się metrów mieszkanie, czy pieniędzy na koncie. Ludzie dzisiaj czasem często lubią chwalić. Natomiast przyznawanie się do słabości, no jest nie na miejscu. Dlatego dzisiaj chcę właśnie
przyznać się ja przed wami do słabości, ale również wam uświadomić. Myśmy rzeczywiście zaczęli, tak jak sobie wspominałem, myśleć, używać w naszym chrześcijaństwie rozumu, a co za tym idzie później, w sposób wolny, dobrze wybierać, szukać dobra, a nie zła. Jan Paweł II kiedyś w jednym z dokumentów, potem w wypowiedziach, mówił o pewnej sytuacji w tym świecie współczesnym i tą sytuację określił schematem czy strukturą zła grzechu. Albo inaczej, mówił o tak zwanym grzechu strukturalnym. To znaczy, że często są sytuacje, gdzie całe narody, społeczeństwa, pewne grupy są w czymś umaczane, w czymś uwikłane i nie chcą tego zmieniać. Oczywiście, drodzy, my się często mamy rację. Gorszymy jakimś takim złem, wielkim, ogromnym, który się rzuca nam w oczy. Jakąś taką nieprawością, że ktoś żyje w jakimś tam kłamstwie, że ktoś podniósł rękę na drugą osobę, że ktoś wykorzystuje innych, ktoś kogoś skrzywdził przez zły dotyk. I, drodzy, oburzamy się i mamy rację. Ale jakże często i księża, i świeccy chrześcijanie przymykamy, zgadzamy się, przymykamy oczy, zgadzamy się na takie, wydawało się, malutkie, drobne, nikomu nieznaczące grzeszki, zła, przepraszam, pierdółki, które sobie tłumaczymy, no taki jest świat. No trzeba iść za postępem, lepiej tego nie zmieniać, trzeba się na to zgodzić, jest dobrze jak jest, inni mogą być gorsi gdzieś tam, mają większe gdzieś tam głupoty w życiu, ja taki zła nie jestem, do tego się przyzwyczaiłem, cała rodzina moja tak żyje. Dlatego, drodzy, chcę dotknąć takich może dwóch, trzech sytuacji, które, by szukać tego dobra, a nie zła, tak, szukać dobra, a nie zła, by nas uwrażliwiło. Nie chcę tu się, powiem, że skupiać tylko na złu, ale żeby dać pewną taką nadzieję, takie pewien wyjście. Kiedy chcę się nawracać, co ja mogę zrobić? Oczywiście, w jakim kierunku często swoje życie kształtować, by ten świat, począwszy ode mnie, zaczął się zmieniać. A tak po kolei. Na początku, moi drodzy, często, gdy jeszcze uczyłem wcześniej w szkole, jako nauczyciel, jako katecheta, później, gdy jeżdżę w różnych parafiach, gdy patrzę na swoich najbliższych, swoją rodzinę, widzę, że coraz częściej my boimy się podjąć odpowiedzialność za drugą osobę. To, co pamiętacie, Księga Rodzaju. Czyż jestem stróżem mego brata? Że często chcę mieć święty spokój. Nie chcę mieć świętego ducha, który się troszczy o innych, ale święty spokój. I często popełniamy taki grzech zaniedbania dobra. Często sobie tłumaczymy, no nie chcę się wtrącać, to jest ich życie. I to zaniedbanie dobra, na początku spójrzmy na nasze najbliższe tutaj relacje. Zaniedbanie dobra w wychowaniu siebie nawzajem. Troski o siebie nawzajem, o wiarę. Mąż za żonę, żona za męża, już nie mówiąc do dorośli, za dzieci. Czasami, gdy mam rekolekcje dla szkół, to nawet się dziwię, że dziecko nawet do pierwszej Komunii Świętej, której idzie, za miesiąc ma przystąpić do tej Komunii Świętej, ono nie wie, czy się ma prawą ręką, czy lewą przeżegnać. Już czasami nie mówiąc o takich czy innych modlitwach, najprostszych, Aniele Boże, stróżu mój. Często jest taki atak, no to jest wina katechetów, katechetek, sióstr zakonnych, księży. Czym skorupka za młodu zasiąknie w domu? Ja czasami się nie dziwię, że dziecko nie zna, czy nie umie się pomodlić. Czasami tak się zachowuje, bo dziecko ma do tego prawo, bo się dopiero uczy. Ale tu jest odpowiedzialność ludzi dorosłych. Grzech zaniedbania. Przykład niedziela. Grzybki, rybki, wycieczka do supermarketu takiego czy innego. Niektórzy tam, którzy bardzo blisko mieszkają kościoła, to gdzieś nie są nic wspólnego z tym. Wczoraj wspominałem, przykłady pociągają. Świadectwa dzisiaj. Dlatego ten święty Józef to jest nie bez przyczyny dany jako taki szczególny wzór czy na ten rok orędownik, bo jak widzimy, jak jest wielki atak, aby zniszczyć, no, tą możliwość wychowania. Gdzie? W rodzinie. Znowu Jan Paweł II mówił, troszkę parafrazując jego słowa, nie ma świat przyszłości. Polska, Kościół przyszłości, nasza parafia bez świętych, rozmodlonych rodziców, świętych rodzin. Bo tu jest ten pierwszy Kościół, nasze domy. Czasami potem się nie dziwmy, że gdy syn, córka dorośnie, że straciło wiarę. Wielokrotnie słyszę te słowa takie pełne żałości rodziców, już babci, dziadków, że ten mój syn, moja córka żyje tak, a nie inaczej. No. Więc ja sobie pytam, a jak wyglądały te czasy, kiedy oni dorastali? Bo wielokrotnie my nie mieliśmy czasu dla siebie, bo co ważniejsze, no pieniążki, by dobrze, godnie żyć, by dzieciom się żyło lepiej niż nam kiedyś, dawniej, i dzisiaj mamy skutki, owoce. Ludzie, którzy mają teraz właśnie po tych przemianach lat 40, 50, często nie mają wiary, ta wiara wypłukana. I kolejne pokolenie, tutaj drodzy, nie wiem, ksiądz proboszcz dzisiaj powiem, że się chwalił, że tu jest wiele młodych rodzin w naszej parafii, którzy, gdy powstał nowy blok, przyjmowali z radością, z oczekiwaniem was, kapłanów tutaj. Ale jest takich, którzy gdzieś tam zabili w sobie wiarę. Brak wychowania, albo jeszcze inaczej, wychowywanie tak zwanych obiboków, którzy żyją kosztem innych. Nawet nie chodzi tu o podatników, tylko kosztem rodziców. Dorosły mężczyzna, 40-50 lat i żyje na utrzymaniu mamusi. Ma siły witalne, możliwości, nie chce się, bo tak został nauczony. Czasami takie, powiem mi to, przykro często jest, jak taka mama czy tata, no płaczą często w konfesjonale czy jakiejś tam rozmowie, że no by chcieli inaczej, no ale już po fakcie. Kiedy i wcześniej coś zostało zniszczone, zawalone. I to właśnie często nasz grzech zaniedbania, upominania się o człowieka. Dopóki jest jeszcze mały, dopóki jeszcze jest tam chłonny. Dlatego dzisiaj spójrzcie, jak próbują nam pewne grupy ludzkie, pewne osoby wyrwać ludzi młodych z naszych dłoni, z możliwości przekazania pewnych wartości. Jak próbują nas dzisiaj poróżnić. Nie troszcz się o siebie nawzajem, ty jesteś najważniejszy. Pójdę troszeczkę dalej, moi drodzy. W tym wychowaniu często, jak ja obserwuję, my wychowujemy do kłamstwa, do nieuczciwości. Sobie tak tłumacząc, no taki świat, no, urzędy, firmy, inni nas oszukują, więc ja też mam prawo oszukiwać, kłamać. Kiedyś mnie to bardzo ruszyło, jeszcze właśnie w szkole, jak mama była oburzona na swojego syna. Dlaczego nie odpisałeś tam od kolegi? On jest lepszy z tego przedmiotu. Mogłeś tam zerżnąć, odpisać, no, byś miał lepszą ocenę, a tak to zobacz. Najgorsza w klasie. I mówię, pani kochana, to już od maleńkości uczysz swojego dziecka kłamstwa? Żeby przez całe życie oszukiwał? Albo, drodzy wy, tak współcześnie, no, kto z was przy zdrowych zmysłach chciałby iść leczyć się u lekarza, który przez całe studia oszukiwał, odpisywał? Zależy na twoim życiu? No, chcesz specjalistę. Ktoś, kto był solidny, rzetelny. A my, spójrzcie, my uczymy oszukiwać, kłamać, bo uważamy, że inni to czynią, więc ja też mogę. Bo mi będą uważać, że taki naiwny jesteś, nieżyciowy. Kiedyś widziałem, jak się tak małżeństwo pokłóciło. Bo żona miała aspiracje, a mąż rzeczywiście był uparty w tym swoim światopoglądzie, takim troszeczkę bardzo wąskim, ale dla niego prawda była prawdą. Uczciwość uczciwością. Żona proponowała mu tam, troszeczkę przykombinuj, no, może się da załatwić. No. On nie. Się strasznie pokłócili. Ale też często my wspólnie, spójrzcie, popieramy to zło, nieuczciwość pośród nas. Kiedyś byłem w jednej parafii, gdy mieszkałem. Najbliżsi sąsiedzi naszego klasztoru, naszego kościoła, mieli akurat taki ogród koło nas. I przyszedł czas suszy w latach tam, no, 2000-tych. Przed czas suszy, więc w tych ogródkach dookoła wszyscy no, mieli no, te siano, kwiaty zwiędłe, ogóreczki takie, marcheweczki maluńkie, bo to no, nie było wody. Ale u tych państwa, naszych sąsiadów, takie kwiatki, takie ogórasy, marchewy. Dlaczego? Bo wieczorem, jak nikt nie widział, żona z mężem w ciemności na dwa węże po cichutku podlewali sobie. Ale nie tak, że podlewali z własnego. Mąż był hydraulikiem, więc cwaniaczek tak sobie wykombinował, założył, to się nazywa bodajże trójnik przed licznikiem poboru wody. I tak po swojemu sobie kombinowali, ale w niedzielę, mówię, do kościoła mieli 50 metrów, ale w niedzielę jakby nigdy nic. Kiedyś o tym mówię w jednej parafii i akurat przyznam się po raz pierwszy, po iluś tam lata, powiem mężczyzna, elektryk. Ja na tym się nie znam, że ona mówi, że gdzieś tam jak są, teraz to się chyba już niemożliwe, ale dawniej były te korki wkręcane, on to ściąga całą tą osłonę, dwa kabelki tam połączył z tyłu, jeden korek wykręcał, drugi wkręcał i licznik się zatrzymywał. W domu 5 farelek, jakieś tam grzejniki, licznik stoi. Kiedyś miał przyjść ten pan, który tam spisuje te liczniki, więc sobie o tym zapomniał, więc dzwoni do żony, żeby tam włączyła coś, żeby nakręciła. Ona coś tam pomyliła, więc wycofało jeszcze o cały miesiąc do tyłu. Więc potem w maju mówi, że ojcze, gorąco jak nie wiem co, za tydzień ma być ten pan, więc a my wszystkie okna otworzone grzejemy, co tylko możliwe, wszystko włączone w domu, żeby przynajmniej na zero wyszło. I podobna sytuacja, mówię, ojcze, ja tego nie miałem świadomości, bo uważałem, no tak byłem uczony. Jeździłem zachodniopomorskie przez parę lat, PGR-y były. Do tej pory ten homo sovieticus taki gdzieś tam jest w myśleniu. I to nie tych ludzi, którzy to przeżyli, tą okupację wschodnią, ale dzisiaj nowe pokolenie ciągle, co ja z tego będę miał, trzeba przykombinować gdzieś tam, oszukiwać. Do tej pory tak zawsze się śmieję, jak to wspominają, jak tata coś przyniósł, czy mama. Skąd to macie? No z pracy. Jak to z pracy? No, ktoś ci dał, czy nie? Trzeba było się zakombinować, no wziąć. I tak się powoli wynosiło. No. I to spójrzcie, w takim myśleniu my jesteśmy. My nie szukamy dobra, tylko ciągle szukamy tego zła. A tak mówię wczoraj, ciągle żyjemy w śmierci. To paradoks. Żyjemy w śmierci, czyli w grzechu, w nieuczciwości. I nawet gdy ja milczę, gdy ja nie odzywam się, tak naprawdę ja to popieram. Ja się na to zgadzam. I dzięki mnie cała ta struktura, ten schemat zła, grzechu dalej jest aprobowany, dalej się rozwija. Może najwyższa pora na miłość boską to wreszcie uciąć. Opowiedzieć się jasno, aby wasza mowa była tak, tak, nie, nie. Trzeba się określić, zdecydować. I to będzie trudne, drodzy, bo to będzie nas kosztowało. Czasami w sposób taki bardzo wymierny, materialny, finansowy, ale czasami może być tak, że będzie nas kosztowało pewne drwiny, uśmieszki, kpiny ze strony otoczenia. No takiś naiwny, takaś głupia. Albo żyje Chrystusem, Ewangelią, albo udaje. No, tak jak mówi Chrystus, to jest to obumieranie. Obumieranie. Żeby na nowo żyć. A jak słyszeliśmy przed chwileczką pierwsze czytanie, Bóg się cieszy z tego życia odnowionego. On się z tego raduje. I wreszcie ostatnie, taka, drodzy, sytuacja, która, no, grzech powszechny w naszym narodzie. I to jest nagminnie spotykany. Wioska, nie wioska, miasto, wśród ludzi świeckich, na różnych stanowiskach, pozycjach, wśród kapłanów, nawet tych kapłanów w najwyższym stopniu święceń. To jest nieradzenie sobie często z nałogami, takimi czy innymi. I znowu wracam do tego wychowania, tego domu rodzinnego. My często gdzieś tam już od maleńkości uczymy, zgadzamy się, wpajamy w umysł młodego człowieka wszelka impreza, imieniny, urodziny, Sylwester, jakieś bąbelki muszą być, jakieś procenty. Nawet z całym szacunkiem, drodzy rodzice czy dziadkowie, te szampany, które są kupione tam dzieciom często, niby bezalkoholowe, jakieś tam Bambino czy coś tam. Niby nic takiego. Ale tu już jest plan. Impreza, uroczystość musi być na bogato. Nie musi tego zabraknąć. A potem się dziwimy, że widzimy tyle gdzieś tam ludzi w jakichś tam przejściach, na przystankach ojszczanych, zasranych. Czasami się tego gorszymy, wstydzimy tego. A jak na przykład dotyka nas osobiście, czasami się chcemy odciąć, bo to mój brat, nie chcę go znać w ogóle, bo ja taka pobożna, do kościoła chodzę, na różańcu się modlę, a on taki. To na ten nauk nie ma ludzi mocnych czy silnych. Tu każdy, jak to, w to wejdzie, co odbierać, to jest choroba niezwykła. Potrafi zniszczyć nie tylko tą pojedynczą osobę, ale te relacje między nami, całe małżeństwo, rodziny. Potrafi tak skłócić, tak zniszczyć. Koło Elbląga, już parę lat temu byłem w jednej parafii, przychodzi do mnie kobieta, żona, mama, pięciorka dzieci. Niewielka miejscowość. Jeden kościół, jeden sklep. Wszyscy się znali. I z takim problemem. No. Ojcze, tutaj no, ten mój mąż dorywczy jakiejś tam pracy, bo tam wykształcenia żadnego nie ma, łapie się tego czy tego. No ale on to wszystko przepija. Z domu rzeczy wynosi. Czasami dla tych dzieci brakuje na jedzenie. Prosiłam tutaj wielokrotnie właściciela tego sklepu, no, żeby tam mu nie sprzedawał, no, bo on tam potrafi od rana do nocy w tym sklepie tam siedzieć. Skąd ma te pieniądze? Nie wiem. Kradnie czy co? No, ciągle tam coś pije. Więc prosiłam go, aby nie sprzedała czy mniej temu mojemu mężowi. Bo czasami ten mój mąż czasami gdzieś tam po alkoholu nawet rękę podniesie na mnie, iść tam na dzieci. No więc z takiej dobrej woli idę do tego tam właściciela, do tej pani tam sprzedawczyni w tym sklepie. No i mówię, to tutaj państwo wszystkich znacie, jest taki problem, że po prostu państwo może jakoś tak zwrócić na to uwagę, no bo to no szkoda rodziny, szkoda małżeństwa, no, szkoda tych dzieci. Właściciel tego sklepu. Proszę księdza, proszę się nie wtrącać. Ksiądz sobie tutaj przyjechał tylko na chwilę, sobie wyjedzie. Ja też mam rodzinę, też mam dzieci. A że on jest głupi, ja muszę zarobić na swoich. A mówię, panie, czy pan bierze na swoje sumienie to, że ta rodzina się może rozpaść, że ta żona już ma dosyć? Pan bierze na swoje sumienie to, że często te dzieci płaczą, bo nie tylko się wstydzą taty, ale tam tata czasami w agresji podnosi rękę. To jest moje sumienie. Proszę już sobie iść. Nie chcę się do mnie nic wspólnego. No ręce opadają. Ręce opadają. Albo kiedyś też taka historia, która mnie osobiście dotknęła. W parafii młody chłopak, w miarę jakoś tak no, wykształcony w budowlance. Potrafi naprawdę tam, mój proboszcz jakoś opinię, bardzo szybko, tanio, solidnie stawiać takie czynne budynki. Nauczy się tego. Miał tak fach w ręku. No ale jak to bywa, tak zwane no, to wiechowe na końcu, po budowie, a nawet codziennie. Jak stanie ta więźba dachowa powstała codziennie, dzień w dzień przy kolacji coś tam na stół, coś na stół. I to o dziwo nie mężczyźni gospodarze, tylko kobiety, żony matki, te, które tam tysiące tych różańców wymodliły, dzień w dzień ustawiali. I kiedyś wracał do domu, koło jego domu, tam pokazywano mi, była taka rzeczka cieniutka. Słuchajcie, no tyle wody, do kostki byś nie zamoczył. I to jakoś się tam po takim właśnie powrocie do domu niefortunnie przewrócił, że nogi miał na brzegu wysoko, a twarz w tej wodzie się utopił. I oczywiście na początku zgorszenie w tejże parafii, no zasłużył na śmierć. Całe życie tak wszystko przepił, żadna go nie chciała, no. A kiedyś, gdy tam byłem, się wypożyczyłem sobie te kobiety. A która z was bierze to jego życie? To jego świetne własne sumienie. Bo która z was go częstowała? Która z was go zabiła? Wielce obrażone. Jakim prawem śmie? Śmiem prawem do życia. Upominam się o człowieka. Bo każdy człowiek ma niezbywalne prawo do życia. I to począwszy o to życie jeszcze nienarodzone pod sercem mamusi noszone. Bo przecież dorosłe osoby. Mamy prawo upominać o to życie. I nazywa jeszcze raz, nie potępiać człowieka, tylko jego czyny. Grzech nazywać grzechem. Szukać dobra w każdym człowieku, a odrzucać zło. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj ten fragment Ewangelii, doskonale znamy to spotkanie urzędnika królewskiego w Ewangelii Łukasza i Mateusza bodajże. On jest setnikiem, który gdzieś mówi, my to dzisiaj powtarzamy, Panie, nie jestem godzien, ale Bóg przychodzi, żeby właśnie leczyć to, co dzisiaj nam szkodzi, to, co jest pewną chorobą. A każdy grzech, każde zło to jest chorobą, która nas od wewnątrz rozkłada. Wreszcie pamiętajcie, że zły jest na tyle inteligentną bestią, bo jak czytamy Księga Rodzaju, to jest najmądrzejsze w cudzysłowie, inteligentniejsze stworzenie, które Bóg uczynił. I on wie, jak sam do nas podejść. On nas nie będzie od razu do jakichś takich właśnie wielkich grzechów, bulwersujących, które się tam bardzo jaskrawe rzucają się na pierwszy oka gdzieś tam nam. Ale właśnie On będzie próbował gdzieś tam tą naszą wrażliwość osłabić, pokazywać tak, że no to do końca takie nie jest złe. Tutaj się nie wtrącaj, na to się zgadzaj. I spójrzcie, my często, jak wspominałem, gdy przytakujemy, przymykamy oczy, gdy nie mamy odwagi, chęci stanięcia w obronie dobra, w obronie człowieka, a odrzucenia zła, grzechu, wówczas my tak naprawdę Jemu służymy. I On krok po kroku będzie nas próbował się do siebie jakoś przekonać. I często będzie nam podsywał dobre rzeczy, ale, że tak powiem, na tym wartościowaniu czy kwalifikacji troszkę niższym poziomie. I nawet gdy ja mam możliwość zrobienia coś dobrego, wyższego, lepszego, gdy obniżam sobie poprzeczkę, tak naprawdę już przegrywam ze złym. Chrześcijaństwo, moi drodzy, nie ma tego określenia jutro lub ale teraz. Tak wspominałem, jestem wierzący, ale nie praktykujący. Nie. Albo nawrócę się jutro, kiedyś. Teraz, dzisiaj jest ten moment. Dzisiaj moje życie się rozgrywa. Nie cofniemy przeszłości, naszej nieświadomości, naszej może czasami upartości czy nietroszczenia się o innych. Jednak teraz, w tym momencie, moje życie, życie moich najbliższych, walka o to życie się rozgrywa. Dlatego jakże nam jest potrzeba tego Bożego Ducha, tego Ducha odwagi i rozeznania. Czasami jak zareagować? Gdzie szukać tego dobra? Jak upominać się o człowieka? Zatem tego, bracia i siostry, dzisiaj sobie przede wszystkim i wam życzę. Byśmy chcieli z tą wiarą, który ten urzędnik królewski, ten setnik miał, by przyjść do Jezusa i poprosić Go o życie dla swoich najbliższych. Czyli o wiarę dla nich. Również o tą wiarę dla nas. Bo spójrzcie, gdy się dokonał ten szczególny znak uzdrowienia tego dziecka, cała jego rodzina i on sam jeszcze mocniej uwierzyli. My mamy wiarę, bo my tu przychodzimy, ale byśmy jeszcze chcieli więcej, jeszcze dalej, jeszcze bliżej tego Boga żyć. O tego Ducha Jego prośmy. Amen.